Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Czy jest jakaś recepta na szczęście, na wychowanie szczęśliwego dziecka, nastolatka? Czy można tak wychowywać, czasami nawet skarcić, żeby dziecko było szczęśliwe? Zagadnieniami szczęścia zajmuje się mój dzisiejszy gość, psycholog i mediator Stanisław Borawski z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS. Dzień dobry, witam pana w studio.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od tego, od czego w ogóle zależy to szczęście?
To jest pytanie duże i trudne, ponieważ to jest coś, nad czym tak na dobrą sprawę zastanawia się ludzkość od zawsze. To jest pytanie, jakie zadawali sobie filozofowie, a jakie na szczęście teraz przyjęli naukowcy. Bo my wszyscy jako ludzie deklarujemy chęć bycia szczęśliwymi. Chcemy szczęścia dla siebie, chcemy szczęścia dla naszych bliskich, chcemy szczęścia dla naszych dzieci, chcemy, żeby świat był szczęśliwszym miejscem. I tutaj pojawia się jeden zasadniczy problem, bo intuicyjnie wszyscy czujemy, co to jest szczęście. Wszyscy jesteśmy sobie w stanie przypomnieć moment, kiedy byliśmy szczęśliwi, co się wtedy działo, kim byliśmy otoczeni. Ale schody się zaczynają, kiedy musimy wskazać, kiedy chcemy wskazać konkretne czynności, żeby być szczęśliwszymi. Ja jak prowadzę zajęcia z moimi studentami, to zawsze na początku zajęcia robię taką rundkę i proszę wszystkich, żeby rzucili takie jedno skojarzenie, jakie się wiąże ze szczęściem. I jak pani się domyśla, dostaję całą gamę różnych odpowiedzi.
Bo ludzie są różni.
Dokładnie tak. Niektórzy mówią, że szczęście to jest życie pełne przygód i różnych doznań, inni pragną świętego spokoju za wszelką cenę, jeszcze inni właśnie twierdzą, że uszczęśliwi szczęście swoich bliskich. I zawsze tak wtedy mówię, tak trochę humorystycznie, że okej, gdyby tutaj był kosmita na środku sali, który by chciał wiedzieć, jak być szczęśliwym, to on by był absolutnie zdezorientowany po tych odpowiedziach, bo by nie wiedział, czy w takim razie szukać pracy, czy zakładać rodzinę.
No właśnie, ale czy nie jest czymś wspólnym dotyczącym szczęścia coś takiego, że każdy powie, no nie chcę mieć problemów w życiu, nie chcę mieć na przykład problemów wychowawczych z dziećmi, wtedy będę szczęśliwa, jak tych problemów nie będzie. Mhm. To udaje się tak zrobić w życiu, żeby rzeczywiście nie było problemów? Chyba nie.
Wydaje mi się, że nie. I też mi się wydaje, że takie unikanie problemów i trudności za wszelką cenę może wręcz paradoksalnie nas unieszczęśliwić. Jeżeli potem jeszcze będzie czas, mogę wspomnieć...
Czyli taka złota klatka się może zrobić, tak? Że jesteśmy takim ptakiem w złotej klatce,
tak.
Wszystko mamy i tak dalej, ale problemów nie mamy.
I nie jesteśmy przygotowani na wyzwania.
Nie jesteśmy przygotowani. I to jest chyba też ważne w przypadku wychowywania dzieci, żeby nasze dzieci wychować tak, żeby były szczęśliwe, ale żeby też były przygotowane na te wyzwania w życiu.
Dokładnie tak. Jak tak mi pani zada pytanie właśnie, jak powinni się zachować rodzice, żeby wychować szczęśliwe dzieci, no to mam ochotę powiedzieć troszeczkę przewrotnie, że myślę, że w pierwszej kolejności my sami powinniśmy być szczęśliwi, bo jeżeli my jesteśmy szczęśliwi i jakoś czujemy taką radość z życia, to też jesteśmy świetnym wzorem dla naszych dzieci, bo też...
Dzieci się uczą przez obserwacje.
Dokładnie
i
tak.
Naśladują rodziców.
Dokładnie tak. Liczą się bardziej czyny. My możemy prawić kazania, możemy mówić, co wolno, czego nie wolno, ale jeżeli, tak teraz, no może też humorystyczny przykład, ale jeżeli mamy ojca, który pracuje 12 godzin, wraca późnym wieczorem skonany i już nie ma nawet siły, a potem mówi swoim dzieciom, pamiętajcie, że bardzo ważny jest wolny czas i bardzo ważny jest odpoczynek, no to okej, on może sobie mówić. Ale tak na dobrą sprawę w ostatecznym rozrachunku liczą się czyny i myślę, że to, co może zrobić rodzic, żeby zająć się szczęściem swoich dzieci, to zadbać o swoje szczęście w pierwszej kolejności. Bo jednak rodzice są, no rodzina jest ważną grupą dla dziecka i dla nastolatka, no w ogóle dla człowieka, bo też nie zapominajmy, że dziecko, nastolatek to też człowiek i ma też takie same potrzeby jak człowiek. I każdy człowiek potrzebuje tak życzliwych relacji z innymi, jakiegoś poczucia stabilności, poczucia bezpieczeństwa i też takiej potrzeby bycia zauważonym. I myślę, że to, co rodzice mogą zrobić, to tak trochę zacząć od siebie. I jeżeli myślę, że jeżeli zaczną od siebie, to też będą dla swoich dzieci przykładem. Z takich konkretnych działań, na przykład fajnie by się przyjrzeć, jak wyglądają na przykład rodzinne obiady. Czy rodzice siedzą i narzekają, Boże, a ten Kowalski to coś, a szef to coś. Czy po prostu, wie pani, sączą jadem na społeczeństwo i na wszystko, co na świat przychodzi. Czy może jednak mówią o tym też, co jest fajne w życiu, co ich fajnego spotkało. Może też pytają swoje dzieciaki, hej, a jak ci minął dzień w szkole, co cię fajnego spotkało, co cię na przykład dzisiaj uszczęśliwiło. I to wbrew pozorom, tutaj gładko przechodzimy do dyscypliny, jaką się zajmuje, to jest psychologia pozytywna, również zwana psychologią dobrostanu, bo jest to gałąź nauki, która zajmuje się naukowym badaniem szczęścia. bo okazuje się, że szczęście da się badać w sposób naukowy i co więcej, wydaje mi się, że cała ludzkość powinna się zaznajomić z wynikami tych badań, ponieważ o szczęściu jest bardzo dużo mitów. I te mity mogą nas unieszczęśliwić. No na przykład jednym z takich bardzo powszechnych mitów jest to, że szczęście jest zależne od jakiegoś jednego konkretnego wydarzenia w życiu. Jak się ożenię, będę szczęśliwy. Jak założę rodzinę, będę szczęśliwy. Jeżeli zrobię A, to będę szczęśliwy. I to jest takie myślenie, że szczęście zależy od jakiegoś konkretnego punktu, jakiegoś konkretnego osiągnięcia.
Dążymy do tego jednego punktu, tak?
Tak, jak dostanę awans, to wtedy będę szczęśliwy. I to jest bardzo problematyczny mit, bo to sprawia, że ludzie się uganiają za osiągnięciami, a szczęście bardziej jest procesem. Szczęście tak na dobrą sprawę, proszę pani, jest tu i teraz. Można powiedzieć, że my teraz tutaj, jak tu siedzimy w tym studio, w radio, też czujemy szczęście.
I jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się spotkać.
Na przykład. I w ogóle dziękuję bardzo za zaproszenie, bo też wychodzę z takiego, no może ciut, przyznaję, idealistycznego założenia, a jestem młody, to mogę, że im więcej wiedzy o szczęściu i im więcej takiej rzetelnej wiedzy psychologicznej, też w tym lepszym świecie będziemy żyć.
No ale wróćmy do tych nastolatków. Mhm. Co dla nich jest tak naprawdę najważniejsze? Co im daje szczęście?
Tutaj znowu mam ochotę odpowiedzieć troszeczkę przewrotnie, no bo nastolatek jest człowiekiem, więc równie dobrze można by spytać, co ludziom daje szczęście.
No ale w każdym wieku mamy jakieś inne oczekiwania właściwie, nie? W tym nastoletnim wieku możemy mieć trochę odmienne od tego, co później rodzice mają. Znaczy jako dorośli ludzie. Więc dziecko może troszkę się nie zgadzać, trochę się rozmijać z tym, co jest dla rodzica istotne i co daje jemu szczęście.
Tak, bo też pod kątem nastolatków, tak już mówiąc bardziej z psychologicznego punktu widzenia, to na pewno bardzo jest ważne to, bo bycie nastolatkiem to jest taki śmieszny okres w życiu, kiedy jeszcze jesteśmy trochę dzieckiem, a już zaczynamy być dorosłym. I podejmujemy pierwsze próby separacji i niezależności. I rodzice, kurczę, na te próby separacji i niezależności różnie reagują. Bo niektórzy się płoszą, myślą, Boże, moja mała córeczka, a tam przecież jest straszny prześladowczy świat, wyfruwa z gniazdka, zaraz coś strasznego się stanie. Niektórzy rodzice są dumni i wspierają dziecko w tej autonomii. I myślę, że to, co rodzic może dać nastolatkowi, żeby go uszczęśliwić, to przede wszystkim pokazać mu, że widzi to, że on chce się odseparować, wspiera jego autonomię, ale równocześnie nie traktuje go jako stuprocentowego dorosłego i jest gotów wejść w tą rolę rodzica. Taka akceptacja.
Bo chyba dla nastolatka też jest ważna ta akceptacja ze strony środowiska rówieśników. I czasami się zastanawiam, czy nawet nie ważniejsza niż to, co się dzieje w domu, przynajmniej czasowo, żeby być akceptowanym przez kolegów, koleżanki.
Tak,
to też daje chyba szczęście im, prawda? Poczucie takie, że ja jestem tutaj ważny, że spełniam się towarzysko i ludzie się ze mną liczą, patrzą, jestem fajnym człowiekiem.
Tak, tak, jak najbardziej. Jakby, bo też bym nie chciał tak stawiać takiej sztywnej granicy, że ważniejsza jest rodzina albo grupa rówieśnicza. Myślę, że jakby te dwie grupy, czy to rodzina, czy to rówieśnicy, zaspokajają troszeczkę inne potrzeby w życiu nastolatka i w ogóle w życiu człowieka. My sami jako dorośli też lawirujemy między bardzo różnymi grupami. Tu mamy znajomych od przysłowiowego piwa, tu mamy bliskich przyjaciół od zwierzania się, a tu mamy współpracowników, z którymi realizujemy zadania. Więc myślę, żeby patrzeć na nastolatkę jako na osobę, która właśnie realizuje różne swoje ważne życiowe potrzeby, zarówno w rodzinie, jak i w życiu, jak i w środowisku rówieśniczym.
Chciałam z panem jeszcze porozmawiać chwilę o presji. Presja na dzieci od najmłodszych lat czasami jest wywoływana przez rodziców właśnie.
Tak, tak.
Bo musisz być najlepszy, bo musisz mieć
same szóstki.
Tak. Tak. Czy to jest coś, co może unieszczęśliwić dziecko?
Tak, ja myślę, że tak. Bo przede wszystkim mam taką myśl, no może dość brutalną, ale że jeżeli rodzic bardzo naciska na dziecko, tak żeby to dziecko było najlepsze we wszystkim, co jest możliwe, że miało same szóstki, świadectwo z czerwonym paskiem, olimpiada, to wydaje mi się, że to już jest bardziej o deficytach rodzica. I ja wtedy zadaję takie pytanie często, okej, ale dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego pan, pani chce, żeby pana dziecko takie miało
osiągnięcia?
No bo
chcą, żeby było kiedyś szczęśliwe.
No właśnie, a czy to chodzi o szczęście dziecka, czy chodzi o pana szczęście?
No właśnie, żeby miało dobrą pracę, żeby było spełnione zawodowo, żeby było osiągnęło wysoki status społeczny.
No a dlaczego a do tego pana, pani zdaniem uważa, dąży że rodzic, uszczęśliwi?
Dąży rodzic, żeby jego dziecko po prostu no, było kimś w życiu.
Dokładnie. I tutaj wpadamy w pewną śmieszną pułapkę. Ja też często o tym mówię moim studentom. Jest takie pewne przekonanie, że to, co uszczęśliwi nas, również uszczęśliwi naszych bliskich i nasze otoczenie. synu, nic tak nie stawia na nogi jak deadline. Jak szef mi powie rano, że mamy projekt na wczoraj i muszę go dostarczyć na ASAP-ie, to daje mi takiego kopa. I pod koniec dnia czuję się taki usatysfakcjonowany. Słuchaj, synu, korporacja to jest w ogóle, to jest lifestyle. I okej, może tatusia to uszczęśliwia i być może uszczęśliwi syna, ale nie ma takiej gwarancji.
To co ma zrobić rodzic? Jak to sprawdzić? Co będzie dla jego dziecka najlepsze? Pozwolić po prostu, żeby to się samoistnie jakoś działo?
Ja myślę, że życie jest trochę jednym wielkim eksperymentem, którego my sami jesteśmy naszymi własnymi obiektami. I też myślę, że no mówiąc może mało dyplomatycznie, też nasze dzieci są pewnego rodzaju eksperymentem. My się uczymy, jak być rodzicem i po drodze popełniamy masę błędów.
Ja myślę, że rodzice często nie mają złych intencji.
Nie,
oni po prostu popychają to swoje dziecko w objęcia nauki, popychają je, by coś robiło, żeby się rozwijało, bo też sobie zdajemy z tego sprawę, że w wieku nastolatka czasami przychodzi taki okres, że się po prostu nic nie chce, tak?
Tak.
I gdyby nie
normalne.
Ten rodzic popychający, no to może by siedział rzeczywiście w domu i nic nie robił.
Tak, ja się właśnie zastanawiam. Bo też taki moment nudy, przestoju też jest ważny w życiu. I wydaje mi się, że czasami możemy mieć taką tendencję, żeby go nadmiernie zagłuszać, że stawiamy znak równości między nudą a marnowaniem czasu. Nic nie zrobiłem w dzisiejsze popołudnie, byłem mało produktywny. A też wydaje mi się, że powinniśmy dać i naszym dzieciom, i w ogóle ludziom wokół nas też takie przyzwolenie i przestrzeń na to, że czasami nie wiedzą, co robić, że czasami czują się zagubieni, że czasami właśnie chcą się ponudzić. Jakiś czas temu, to mogę jeszcze tak szybciutko wtrącić, rozmawiałem z moją znajomą, która straciła pracę. No, pani koło 40 została zwolniona, no i była dość zestresowana. I tak ją spytałem, hej, masz jakiś plan na to, co dalej? I widziałem, że ona się już cała spięła. A ja powiedziałem, spokojnie, jeżeli nie masz planu, to też w porządku. Nie ma problemu. Ona powiedziała, o Boże, dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz nagle, teraz wszyscy dookoła mnie pytają, co dalej, a ja nie mam pojęcia. I wydaje mi się, że to też jest coś, co dotyczy w sumie nas wszystkich w każdym wieku.
A czy w psychologii, tej pozytywnej psychologii, są jakieś takie narzędzia pozwalające wyzwalać pozytywne emocje u dzieci? I chciałam też zapytać, czy rodzic może jakoś dyscyplinować w sposób pozytywny swoje dziecko? To znaczy, czasami trzeba je skarcić, prawda? Powiedzieć, że coś zrobiło źle, ale jak to zrobić, żeby ono nie czuło się nieszczęśliwe?
Ech, pozytywna dyscyplina brzmi jak oksymoron. Wie pani co, ja mam takie wrażenie, że z nastolatkami jest już trochę trudniej, no bo to już są coraz bardziej autonomiczne osoby. I mi się wydaje, że my byśmy chcieli wierzyć, że mamy nad nimi kontrolę, że mamy nad nimi wpływ, ale to już jest iluzja. Mamy coraz mniejszy. Więc jeżeli nasz dorastający syn, córka robi coś, co nam się nie podoba, no to my trochę nie mamy nad tym kontroli. Uważam, że to, co możemy, to życzliwie porozmawiać o naszych obawach, wyjaśnić, dlaczego nam się to nie podoba. Bo w przypadku dzieciaka argument nie, bo mamusi to nie podoba, może zadziała.
Ale albo zabiorę ci komórkę za karę, to już on sobie poradzi bez tej komórki.
Dokładnie, ma grupę rówieśników, ma siatkę wsparcia i też sobie myślę, że im bardziej opresyjny rodzic, tym silniejsza i bardziej zbuntowana grupa rówieśników może być i bardziej do takiej grupy będzie ciągnąć. Więc ja nie jestem fanem osobiście dyscyplinowania. Nie mówię tutaj o tym mitologicznym, bezstresowym wychowaniu, w którym nie dajemy żadnych granic. Nie, nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi mi o to, że jeżeli, tak jak z dorosłym człowiekiem, jeżeli widzimy coś, co nam się nie podoba, co robi nasz współpracownik, to zawsze możemy z nim o tym porozmawiać.
Czyli tutaj narzędziem tej pozytywnej psychologii, pozytywnego wychowania jest właśnie rozmowa.
Wie pani co, jakby psychologia pozytywna ma swoje narzędzia. Ja bym powiedział, że rozmowa jest po prostu narzędziem do budowania relacji z ludźmi. Czy to z nastolatkiem, czy to współpracownikiem. I tutaj nie mówimy o psychologii pozytywnej. Po prostu my ludzie mamy narzędzie, żeby budować relacje. Relacje są dla nas ważne. I rozmowa, ale nie monologowanie rodzica, tylko rozmowa, jak równy z równym, uważam, jest do tego bardzo fajnym narzędziem.
Czyli tym najpowszechniejszym błędem to jest właśnie to monologowanie i ustawianie się w roli osoby takiego mentora, tak?
Tak, ja ci powiem, co jest dla ciebie dobre. Lepiej spytać, wydaje mi się, że to może być dla ciebie dobre. Czy zgodzisz się ze mną?
To już będzie lepiej brzmiało dla takiego nastolatka.
Moim zdaniem zdecydowanie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie.
Stanisław Borawski, psycholog i mediator z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS był moim i państwa gościem. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.